Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych braterstwa. Witam Was słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokój Wam. Zanim przystąpię już do konkretnego tematu, a wiecie, braterstwo, do jakiego, chcę Wam przekazać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Przyjechała nas tutaj dosyć liczna grupa braci i sióstr i wszyscy Wam przywozimy serdeczne pozdrowienia od tych braterstw, którzy pozostali w Krakowie. Tydzień temu również miałem możliwość gościć w Strapczynku koło Kielc i również tam zgromadzenie braterstwa na tej społeczności. Prosili, aby serdecznie przesyłać wszystkim braciom i siostrom pozdrowienia, co mam przyjemność uczynić. Kochani braterstwo, słowa, które będę dzisiaj wypowiadał, chciałbym, żeby to nie były moje słowa, ale słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, największego nauczyciela, który chodził po tej ziemi. To On objawił nam swojego Ojca, przedstawił nam wspaniały Jego plan zbawienia, to od Niego mogliśmy się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy. I gdy chodził tutaj po ziemi, gdy zaczął nauczać, to pierwsze swoje słowa, które skierował do słuchających, to brzmiały tak. Pokutujcie i nawróćcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. I ci wszyscy, którzy szli za Nim, słuchając Jego nauki, a byli to Jego wybrani apostołowie i wielu uczniów, a także wielkie rzesze ludzi, którzy szli z zainteresowaniem, słuchali tego, co przekazywał ten największy nauczyciel. A mówił o życiu wiecznym, mówił o zbawieniu wszystkich ludzi. Wielu też za Nim podążało dlatego, by zobaczyć jakiś cud, niezwykłe zjawisko, które w normalnych warunkach nie można oglądać. Szli też za Nim tacy, którzy sami chcieli być uzdrowieni, uleczeni od jakiejś ciężkiej choroby. I nasz Pan Jezus Chrystus wykorzystywał te wszystkie okoliczności, ażeby w tych różnych sytuacjach przedstawić naukę o Królestwie Bożym. I nauczał o Królestwie Bożym w relacji Ewangelisty świętego Mateusza o Królestwie Niebieskim. I byli też tacy, którzy nie mogąc zrozumieć nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, zadawali Mu pytania. I między innymi takie pytanie padło, które jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań. Zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 13, werset 23. Odczytamy począwszy od wersetu 22. I obchodził miasta i wioski i nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do Niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawiony? Skąd w ogóle takie pytanie? Kiedy ten nauczyciel bardzo często zwracał się słowami do swoich słuchających: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie duszą waszą. Już braterstwo, w tym zaproszeniu możemy zauważyć, że nie wszyscy. Bo pójdźcie do mnie ci, którzy potrzebujecie odpoczynku i ukojenia. Chodźcie do mnie ci, którzy czujecie jakiś ciężar w swoim życiu, gdzie sami o własnych siłach nie możecie nic uczynić, ażeby się zbliżyć do społeczności z Bogiem, do zbawienia i do życia wiecznego. Pan Jezus swoje słowa kierował do wszystkich. Ale ten pytający, gdy słuchał Jego nauki, coś zrozumiał. Zrozumiał jedną rzecz, że te słowa, które Pan Jezus wypowiada, nie są skierowane do wszystkich. Albo inaczej, nie wszyscy staną się uczestnikami Bożego Królestwa. Dlatego właśnie takie pytanie, czy tylko niewielu będzie zbawiony? Zwróćmy, braterstwo, uwagę na niektóre nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, które właśnie powodowało, że w umysłach uczniów rodziło się takie pytanie, że zbawienie nie jest dla wszystkich. Czytamy w Ewangelii Marka, rozdział 12, słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, od 32 wersetu. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej o nic pytać. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus, jak wcześniej w wersetach poprzedzających możemy przeczytać, rozmawiał z saduceuszami, którzy mu zadali pytanie na temat zmartwychwstania, a nasz Pan wyjaśnił im sprawę zmartwychwstania i zacytował fragmenty Ksiąg Mojżeszowych. Gdy spodobało się to faryzeuszom, w jaki sposób pięknie odpowiedział saduceuszom, bo nie tylko im odpowiedział na temat zmartwychwstania, że było wyraźnie w Księgach Mojżeszowych zaznaczone, to także powiedział im o istnieniu aniołów. A saduceusze nie wierzyli w istnienie aniołów. I gdy to zauważył nauczony w piśmie, to podszedł do naszego Pana i zadaje mu pytanie: Panie, powiedz nam, które jest największe przykazanie. I wtedy Pan Jezus, mówiąc do nauczonego w piśmie, odpowiadając mu na pytanie, powiedział, że pierwsze to jest takie, że będziesz miłował Pana Boga z całej myśli i z całej siły, a drugie to będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I nauczony w piśmie mówi: dobrze, dobrze, nauczycielu, odpowiedziałem. Ten nauczony w piśmie zrozumiał z zakonu, zrozumiał z Starego Testamentu, że te przykazania to było coś więcej niż litera prawa. Że Pan Bóg żądał od człowieka coś więcej. Ale naród izraelski był zobowiązany tylko do przestrzegania litery prawa na mocy przymierza synaickiego. Dlatego Pan Jezus mówi do nauczonego w piśmie: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Niedaleki jesteś. Jeżeli nauczony w piśmie był niedaleki od Królestwa Bożego, to gdzież byli inni Izraelici? Gdy uczniowie wsłuchali takiego nauczania, to w ich umysłach powstawało właśnie to pytanie. Czy tylko niewielu będzie zbawiony? Jeżeli nauczony w piśmie znawca zakonu, teolog, był niedaleki, jeszcze nie był uczestnikiem Królestwa, ale był niedaleki, to gdzież jesteśmy my inni, którzy dalecy jesteśmy od pełnej znajomości prawa Bożego? Pan Jezus chciał pokazać na coś więcej ponad prawo. Że uczestnicy Królestwa, do którego zapraszał, muszą zrobić coś więcej. Muszą uczynić coś więcej ponad to, co wymaga litera. Muszą dać coś z siebie. Pan Jezus chciał pokazać, że zakon to nie tylko litera. Chciał pokazać na ducha zakonu, który również był wyraźnie zaznaczony w Starym Testamencie. Bo jak czytamy zapis w piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale szóstym, to tam Pan Bóg w tym następnym rozdziale, gdzie mamy wyszczególnione 10 przykazań, piąta księga Mojżeszowa, możemy sobie zapamiętać, rozdział piąty, tam jest zapis 10 przykazań jako powtórzone prawo. Bo pierwszy zapis znajdujemy w drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 20. I też jest bardzo łatwo zapamiętać. Ale szósty rozdział piątej księgi Mojżeszowej wskazuje już na ducha tego prawa. I przeczytamy tylko 2 wersety, do których nawiązywał nasz Pan Jezus Chrystus. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w sercu Twoim. Tego Pan Bóg oczekiwał od człowieka. Żeby słowa, które przekazał do narodu izraelskiego, zajęły szczególne miejsce w jego sercu. Żeby nie sprowadzały się tylko do litery, czyli nakazu i zakazu. Pan Jezus wspomniał, odpowiadając na to przykazanie, zapytany przez nauczonego w piśmie w Ewangelii Mateusza, rozdział 22, werset 38. W relacji świętego Mateusza mamy napisane tak. To jest największe i pierwsze przykazanie. Pan Jezus potwierdził, że to jest nie tylko pierwsze, bo w dekalogu to przykazanie było umiejscowione na pierwszej pozycji. To było pierwsze przykazanie. Ale ono brzmiało: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Natomiast Pan Jezus, zwracając uwagę na wszystkie te przykazania, które były związane z czcią i chwałą, uwielbieniem naszego Ojca Niebieskiego, a także z miłością skierowaną do Niego, to mówił: to jest pierwsze i największe przykazanie. Czy w dekalogu były większe i mniejsze przykazania? Czy wszystkie przykazania jednakowo należało przestrzegać? Święty Jakub mówi, kiedy w swoim drugim rozdziale mówi o sądzie Kościoła, to mówi: jeżeli ktoś nie wypełnił jednego z tych najmniejszych przykazań zakonu, to jest przestępcą całego zakonu. A Pan Jezus tutaj mówi, że to jest największe przykazanie. Czyli jakby zrobił, braterstwo, pewną różnicę. Wyszczególnił jedno przykazanie jako przykazanie największe. Największe z wszystkich innych przykazań. Dlaczego największe? Możemy powiedzieć tak na wprost. Dlatego największe, bo to przykazanie odnosi się do samego Boga, Stworzyciela Wszechświata, tego, który dał nam żyć. Ale popatrzmy, braterstwo, na tą wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa przez zapis Ewangelii albo przez zapis listu świętego Jana, pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 20. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Próbujmy, braterstwo, zrozumieć, dlaczego to jest największe przykazanie. Bo sami sobie możemy zrobić, braterstwo, test. Sami na własny użytek możemy sprawdzić, jak trafny jest zapis Ewangelisty świętego Mateusza, który powtórzy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że to jest największe przykazanie. Miłować Pana Boga. Bo święty Jan Apostoł wyjaśnia, że jeżeli ktoś mówi, że Pana Boga miłuje, a nie potrafi miłować brata swego, to nie mówi prawdy. Mówi, jest kłamcą. Bo jest rzeczą niemożliwą, jeżeli my nie potrafimy miłować swojego brata, żeby miłować Pana Boga. Dlatego, braterstwo, to przykazanie miłości, ono nawzajem się przenika. Dlatego jest największe przykazanie. Największe i najważniejsze. Gdy słuchali tego uczniowie, zadawali pytanie, czy tylko niewielu będzie zbawiony? Bo jak często dzisiaj trudno jest miłować swojego brata, a przecież bez miłości swojego brata nie możemy miłować Pana Boga. Mamy pełną tego świadomość. Czy tylko niewielu będzie zbawiony? Pan Jezus ustosunkował się do największego przykazania. Ale zwróćmy, braterstwo, na inną wypowiedź i na inną sytuację, w której Pan Jezus również daje ilustrację tego drugiego przykazania. Zapytany nasz Pan przez bogatego młodzieńca, co mam czynić, żeby otrzymać żywot wieczny? Pan Jezus powiedział krótko. Przestrzegaj przykazań. Przestrzegaj przykazań, a otrzymasz żywot wieczny. Ale ten młodzieniec był bardzo dociekliwy, bo był zainteresowany życiem wiecznym. Pan Jezus mówił do Żydów, do nauczonych w piśmie, badacie się pism, bo wiecie, że w nich jest żywot wieczny. Ale pamiętajcie, że te pisma mówią o mnie. Który przykazań mam przestrzegać, żeby otrzymać żywot wieczny? Odczytajmy, braterstwo, z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 19, kilka wersetów. Od 18 do 26. Mówi mu, który? A Jezus rzekł, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, Czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze dostaje? Czegoż mi nie dostaje? Czego mi brakuje? Przecież tych przykazań przestrzegam od zawsze. Rzekł mu Jezus. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Ja przestrzegam wszystkich tych przykazań zawsze, od młodości. Czegoż mi jeszcze brakuje? Jeżeli braterstwo ten, który przestrzega przykazań, brakuje mu jeszcze czegoś do Królestwa Bożego, to kto w ogóle może być zbawiony? Ale Pan Jezus chciał temu młodzieńcowi powiedzieć coś więcej. Bo w zakonie było tak, że należało miłować bliźniego. A miłować bliźniego to znaczy nie czynić mu krzywdy. Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz pożądał, będziesz czcił swoich rodziców. To braterstwo wystarczyło. Nie robić krzywdy bliźniemu. Ale Pan Jezus mówi, żeby stać się uczestnikiem Królestwa Bożego, żeby otrzymać życie wieczne, to ty musisz zrobić coś więcej. Ty musisz z siebie coś dać. Bo nie wystarczy bliźniemu nie robić krzywdy, trzeba bliźniemu służyć. Trzeba bliźniemu pomóc. Trzeba dbać o to, ażeby bliźni nie zbłądził w swoim życiu, żeby nie zboczył na złą drogę. To jest braterstwo coś więcej ponad tą równowagę. Coś więcej niż wymagał zakon. Ale w zakonie też był pokazany duch tego prawa. Bo zapis z trzeciej księgi Mojżeszowej Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 19, wersety 17 i 18 wyraźnie nas uczy. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Zakon pokazywał również nie tylko literę, ale ducha tego prawa. I Pan Jezus chciał pokazać temu młodzieńcowi, ale nie tylko młodzieńcowi, ale wszystkim słuchającym, że wy musicie mieć zupełnie inne podejście do przestrzegania prawa. Że ty musisz swojego bliźniego miłować z serca. Nie dlatego, że jest taki nakaz albo zakaz. Nie dlatego, że może spotkać cię kara za niedopełnienie prawa, ale dlatego, że ty w swoim sercu musisz zrodzić te uczucia miłości do bliźniego I ty wtedy będziesz się bliźni opiekował, będziesz o niego się starał, będziesz mu pomagał, będziesz go wspierał. I ten młodzieniec był na tym etapie, że wystarczyło nie czynić krzywdy swojemu bliźniemu. A Pan Jezus mu chciał pokazać, że ty musisz coś zrobić dla tego bliźniego. I wtedy, jeżeli ten krok uczynisz, to chodź za mną i naśladuj mnie. To jest pierwszy krok. Musisz zrozumieć, że ta miłość musi wychodzić ponad literę. Ona musi rodzić się w sercu i z dobrych uczuć. Jeżeli to zrozumiesz, tak jak zrozumiał ten nauczony w Piśmie, to będziesz bliski Królestwa Bożego. To wtedy chodź i naśladuj mnie. I znów Pan Jezus przy innej okazji, kiedy mówił o pójściu za Nim, o naśladowaniu, kiedy mówił o zapraszaniu do swojego królestwa, to w Ewangelii Łukasza w rozdziale 14, tak mamy zapisane od wersetu 25 do 27. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Zauważmy, bracie, to znów jakie trudne słowa do zrozumienia wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo kiedy zobaczył liczne szumy, które podążały za Nim, on widział, że one idą za Nim. To wtedy zwrócił się do nich i powiedział: jeżeli wy chcecie iść za mną, to musicie w swoim życiu podjąć pewne decyzje. Jeśli kto przychodzi do mnie, a bardziej miłuje swoją rodzinę, swoje domy, swoje doczesne życie, to nie może być moim uczniem. Chciał powiedzieć słuchającym: musicie przewartościować swoje życie. Jeżeli chcecie stać się moimi prawdziwymi uczniami, to te uczucia od tych rzeczy ziemskich, doczesnych, musicie zmienić na uczucia skierowane do naszego Pana Jezusa Chrystusa i do Ojca Niebieskiego i do Jego wspaniałego dzieła, które zamierzył względem wierzących w obecnym czasie. Pan Jezus w tym wersecie 27 mówi dalej: kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Czyli Pan Jezus chciał powiedzieć, że pójdzie za Nim wiele takich, którzy pójdą bez swojego krzyża. Oni pójdą za Jezusem, będą słuchać Jego nauki, ale nie będą dźwigali swojego krzyża. A ten krzyż to pokazuje nasze poświęcenie, nasze oddanie się Panu Bogu na służbę. Kto zatem może być zbawiony? Pan Jezus udziela kolejnej lekcji, gdy nauczał na górze przemienienia, to w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, 19 i 20 werset Pan Jezus powiedział takie słowo: ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, a nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość nauczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A słuchali nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa zwykli, prości ludzie, Izraelczycy. Słuchali też nauczeni w piśmie i faryzeuszy. Ale to z nich cały Izrael brał przykład, bo oni byli wzorem wypełniania sprawiedliwości Bożej. Bo oni starali się precyzyjnie, dokładnie i szczegółowo wypełniać wszystkie przepisy zakonu Bożego. A Pan Jezus mówi, jeżeli wy, słuchający, nie dojdziecie do takiego stanu, że wasza sprawiedliwość będzie obfitsza od nauczonych w piśmie faryzeuszy, to do Królestwa Niebieskiego nie wejdziecie. Sprawiedliwość obfitsza. Czy może, braterstwo, być sprawiedliwość większa od pewnej miary sprawiedliwości, jaka również była pokazywana w zakonie, oko za oko, ząb za ząb, w przestrzeganiu różnych przepisów i ustaw zakonnych? Pan Jezus chciał zwrócić znowu uwagę słuchających na jedną rzecz. Bo przecież wykładał również prawo. I bardzo często, przede wszystkim na Górze Przemienienia, mówił, że napisano przodkom, albo starszym, albo w zakonie. Na przykład napisano, nie zabijaj. A ja wam powiadam, ktokolwiek nienawidzi brata swego, albo ktokolwiek obmawia brata swego, jest zabójcą swojego brata. Pan Jezus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza od nauczonych w piśmie, to nie macie szans stać się uczestnikami Królestwa Niebieskiego. Sprawiedliwość obfitsza to musi być związana z jakąś nadwyżką. Z czymś, co jest ponad miarę. Ponad boską zasadę sprawiedliwości. Czyli Pan Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom, wy musicie uczynić coś więcej niż wymaga sprawiedliwość. Co zatem Pan Jezus chciał powiedzieć do słuchających? Myślę, że Pan Jezus, zwracając uwagę na nauczanie nauczonych w piśmie faryzeuszy, o których czyni między innymi wzmiankę w Ewangelii Mateusza w rozdziale 23, to pisząc o ich sprawiedliwości, nasz Pan Jezus Chrystus tak się wyraził. 23 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, werset 28. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Nasz Pan, znając serca i uczucia człowieka, zaraz zauważył i widział. Dla Izraelitów sprawiedliwość nauczonych w piśmie była pewnym wzorcem i przykładem. Ale Pan Jezus zauważył, że oni to czynią po to, żeby być widziany od ludzi i uznany jako sprawiedliwy. Ale ta sprawiedliwość nie wynikała z serca, z dobrej, nieprzymuszonej woli. Nie wynikała z uczuć człowieka. Tak jak kaznodzieja powiedział, że z obfitości serca usta mówią. Z obfitości, czyli z tego, co jest ponad stan. To, co się przelewa. Mamy chęć mówić i przekazywać innym. Jeżeli ktoś ma niepełne uczucia, to wtedy nie przekazuje. Ale jeżeli nastąpi ta pełnia uczuć i ona się przelewa, jest obfitość. Jeżeli to naczynie jest przelewające, to to wypływa na zewnątrz i to widać, że to idzie z serca. I Pan Jezus chciał pokazać, że wypatrzcie na sprawiedliwość uczonych w piśmie, ale wasza sprawiedliwość musi być obfitsza. Musi być dobrowolna, wypływająca z waszych uczuć, wypływająca z miłości. To jest, braterstwo, dobrowolne i ochotne przestrzeganie Bożego prawa. Nie dlatego, że są nakazy i zakazy. Nie z obowiązku i z obawy przed karą. Lecz przestrzeganie prawa z miłości do naszego Ojca, który jest w niebie. Sprawiedliwość obfitsza to bardzo często chęć rezygnacji ze swoich racji, ze swoich rzeczy na korzyść naszego bliźniego. A bardzo często to jest nawet podejmowanie dobrowolnych cierpień dla naszych braci. To jest coś, co jest ponad miarę Bożej sprawiedliwości. To jest to, co wypływa z naszego serca i z naszych uczuć. I Pan Jezus chciał, ażeby zmieniać serca swoich uczniów. Żeby nie prowadzić ich według zasad litery prawa, ale żeby zmienić serce człowieka. Żeby to serce twarde, kamienne przemienić na serce mięsiste. Tak jak w przyszłości obiecałem to uczynić w stosunku do narodu izraelskiego, a także w stosunku do wszystkich ludzi. I znów, braterstwo, odczytamy słowa świętego Jana Apostoła z pierwszego listu, rozdział 5, werset 2 i werset 3. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. I ktoś znowu, braterstwo, może powiedzieć, że ja Pana Boga bardzo miłuję. Ale według zapisu apostoła świętego Jana, jeżeli my nie przestrzegamy dobrowolnie, braterstwo, nie z nakazu, jeżeli dobrowolnie nie mamy chęci przestrzegać Bożego prawa, to my nie mówimy prawdy o tym, że miłujemy Pana Boga. Bo potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Apostoł święty Jan jakby jeszcze dopełnia tej rzeczy, tej wypowiedzi, którą pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus, że mówi, że jeżeli my z dobrej, nieprzymuszonej woli, z miłości do Pana Boga chcemy wypełniać Jego przykazania, to nie tylko, że będziemy je starać się wypełniać, ale te przykazania dla nas nie będą żadnym ciężarem, nie będą uciążliwe. Bo przykazania tylko wtedy są uciążliwe, jeżeli wypełniamy je z przymusem. Czy uczniowie mieli prawo zapytać Pana, to kto wtedy będzie zbawiony? Jeżeli nauczony w piśmie nie, bo sprawiedliwość uczestnika Królestwa Bożego, Królestwa Niebios musi być obfitsza od nauczonej w Piśmie, to kto może być zbawiony? My niesprawiedliwi? Pan Jezus powiedział też o swoich zbawionych, że są nazwani malutkim statkiem. Malutkim statkiem, czyli bardzo niewielu w porównaniu do ilością ludzi, jaka żyła, żyje i jeszcze będzie żyła na naszej planecie Ziemi. Apostoł Święty Piotr, gdy również opisuje sprawę zbawienia, to w pierwszym liście Piotra, rozdział 4, werset 18 napisał takie słowa. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to gdzie znajdą się ci, którzy są niesprawiedliwi? A apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 3, werset 10 do 12 napisał. List do Rzymian, 3 rozdział, 10 do 12. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Jeśli sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, to kto w ogóle będzie zbawiony? Słuchając takiej wypowiedzi, uczniowie wstawili naszemu Panu kolejne pytanie. Wrócimy do Ewangelii Mateusza, rozdział 19, werset 23 i 26. To jest kontynuacja tej wypowiedzi po rozmowie z tym młodzieńcem. Bo Pan Jezus, gdy zakończył rozmowę z tym młodzieńcem, to nauczał dalej. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Pan Jezus nie powiedział, że nie wejdzie, ale powiedział, z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy znów usłyszeli to uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zapytali. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? Jeżeli bogaty nie może, jest mu bardzo trudno. Jeżeli sprawiedliwy też nie może, też mu jest trudno, to kto stanie się uczestnikiem tego królestwa? I wtedy Pan Jezus odpowiada. A Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. U ludzi jest to rzecz niemożliwa, ale u Boga jest rzeczą możliwą. Dlatego ten głos tłumu, który nasz Pan Jezus usłyszał, czy tylko niewielu będzie zbawiony? Nasz Pan Jezus Chrystus nie odpowiedział wprost na to pytanie. Ale pokazał, Co trzeba czynić, ażeby być zbawionym? Jak często dzisiaj, braterstwo, słyszymy to samo pytanie? Czy tylko niewielu będzie zbawiony? Jak często dzisiaj również słyszymy odpowiedź na to pytanie? I słyszymy taką odpowiedź: tak, niewielu będzie zbawiony. A resztę ludzi będzie potępionych, skazanych na śmierć, a często jeszcze się naucza, że będą po śmierci cierpieli. Gdy rozmawiamy z wieloma chrześcijanami, to każdy mówi tak: tylko niewielu będzie zbawiony. Ale żeby być zbawiony, musisz stać się uczestnikiem naszego zboru, naszego kościoła, naszej religii. Bo tylko u nas jest zbawienie. A czy nie chrześcijanie w ogóle będą zbawieni? A czy ci, którzy żyli przed Chrystusem albo nigdy o Chrystusie nie słyszeli, czy oni też będą zbawieni? Czy będą zbawieni ci, którzy usłyszeli o Chrystusie, ale nie uwierzyli i nie przyjęli Jego nauki? Czy oni również nie mają szans na zbawienie? A czy naród izraelski nie będzie zbawiony? Ten, który nie przyjął Mesjasza i Pan mógł wypędzić go z swojej ojczystej ziemi, czy dla tych wszystkich ludzi nie ma żadnej nadziei? Gdy naszemu Panu zadano pytanie, czy wszyscy ludzie będą zbawieni, Pan Jezus nie odpowiedział wprost. Bo widocznie taka wtedy potrzebna była odpowiedź. Ale chciał pokazać, co człowiek ma robić, ażeby być zbawiony. I o tym, braterstwo, jeszcze dzisiaj usłyszymy. Ta odpowiedź tu dzisiaj padnie z tego miejsca. Gdy ktoś dzisiaj zapytuje nas, czy wszyscy ludzie będą zbawieni, to co mamy odpowiedzieć? Biorąc przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa, moglibyśmy odpowiedzieć tak: ty nie pytaj, kto będzie zbawiony albo ile ludzi będzie zbawionych, tylko szukaj drogi prowadzącej do zbawienia. A tą drogą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Wstępuj na tą wąską drogę, bo dalej Pan Jezus kontynuuje tą myśl i pokazuje, w jaki sposób trzeba dojść do zbawienia i do życia wiecznego dzisiaj. Pan Jezus mógł na to pytanie udzielić trzech odpowiedzi, co najmniej trzech odpowiedzi. I mógł powiedzieć pytającemu wprost, gdy zapytał, czy tylko niewielu będzie zbawionych, mógł odpowiedzieć: tak, tylko niewielu będzie zbawiony. Ale wtedy Pan Jezus tak nie odpowiedział. Chociaż powiedział: maluczkim statkiem Pan was wie. Bo zbawienie niebieskie, do którego dzisiaj jest powołanie, które ma miejsce przed nadejściem Królestwa Chrystusowego, jest udziałem niewielu. I to, braterstwo, byłaby prawdziwa odpowiedź, prawidłowa, gdyby Pan Jezus odpowiedział: tak, niewielu będzie zbawiony. Odczytajmy dalsze wersety z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 13. Werset 24 do 24. Albo w tej chwili odczytamy z Mateusza. rozdział 7, 13, 14 werset, a do Łukasza za chwileczkę powrócimy. Pan Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza od 13 do 14 wersetu, mówiąc o wąskiej drodze i ciasnej bramie, tak powiedział. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestrona droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Nie wgłębiając się w zagadnienie tej wypowiedzi i tej treści naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą przekazał, chcę tylko pokazać, że Pan Jezus mówił o wielu i niewielu. Mówi, że niewielu jest tych, którzy znajdują drogę do żywota wiecznego dzisiaj, ale powiedział, że wielu jest takich, którzy idą tą szeroką drogę, która wiedzie nie do żywota, ale wiedzie do śmierci. Zbawienie niebieskie jest przewidziane dla uczestników wąskiej drogi, która dzisiaj prowadzi do żywota wiecznego. I o tych Pan Jezus powiedział, że jest niewielu takich, którzy ją znajdują. Ale Pan Jezus również mógł odpowiedzieć pytającemu, że wielu będzie zbawiony. Tak jak czytaliśmy w tym zapisie Ewangelii Świętego Mateusza, że wielu jest takich, którzy idą dzisiaj szeroką drogą, która prowadzi do śmierci. Bo wielu jest też takich, jak czytaliśmy wcześniej, którzy pójdą za Jezusem, a nie będą nieśli swojego krzyża. Bo wielu będzie takich, którzy w owym dniu powiedzą: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy cudów i wielkich rzeczy? A Pan Jezus powie: ja was nie znam. Idźcie ode mnie, bo ja was nie znam. Gdy nasz Pan Jezus Chrystus rozwija tą myśl, pokazując drogę do zbawienia, to w Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale, od 24 wersetu pisze tak. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzucono. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Pan Jezus chciał powiedzieć do słuchających, że wielu będzie takich, którzy będą szukać tej drogi, ale już nie będzie takiej możliwości, żeby na nią wejść. Bo drzwi w określonym czasie ustalonym przez Pana zostaną zamknięte. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie w Bożym Królestwie, już nie w Królestwie Niebieskim, ale w Królestwie tutaj na ziemi, bo oni nie byli uczestnikami wąskiej drogi, która prowadzi do Królestwa Niebieskiego. I będzie wielkie zawiedzenie, wielkie rozczarowanie, że przecież my byliśmy wspaniałymi chrześcijanami, w Twoim imieniu tyle rzeczy dokonaliśmy. A tutaj wyprzedzają nas Abraham, Izak i Jakub w Bożym Królestwie. Oni otrzymają zaszczytne miejsce, a my gdzie będziemy? Pan Jezus mógł powiedzieć, że wielu będzie zbawiony. Bo również w tej ilustracji pokazał, że ci, którzy nie staną się uczestnikami wąskiej drogi, mają szansę na zbawienie, ale na zbawienie ziemskie w czasie restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy. A ci, co słyszeli i nie uwierzyli w Jezusa, co z nimi się stanie? Przeczytajmy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału od 20 wersetu do 26. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdę, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worach i Popierze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostanie strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stają u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Albowiem powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Pan Jezus potępił tych, którzy widzieli wiele Jego cudów i słyszeli Jego naukę, że nie uwierzyli i nie przyjęli. Ale nie skazał ich na zupełnie zniszczenie i zatracenie. Mówi, bo lżej będzie Sodomie i Gomorze, która jest dzisiaj synonimem rozpusty i zła. Lżej będzie niż tobie, Kafarnaum, w dzień sądu. To nie znaczy, że nie ma dla ciebie nadziei. Pan Jezus dla tych, którzy słyszeli o Nim, a nie uwierzyli, również dawał nadzieję. Dawał nadzieję wszystkim ludziom, którzy żyli przed Chrystusem i po Chrystusie, którzy nie słyszeli o zbawieniu, jakie Bóg dokonuje za pośrednictwem naszego Pana. Również Izrael będzie zbawiony. I nie oceniając jego winy czy kary, jest on szczególnym narodem wybranym przez Pana Boga, który świadczy o istnieniu Pana Boga. Świadczy wśród wszystkich narodów ziemi. I nawet przez to, że zostali wypędzeni do wszystkich narodów świata, oni tam świadczyli o jedynym i prawdziwym Bogu. Nie zawsze we właściwy sposób, ale to świadectwo niesie. I dla nich również jest nadzieja przywrócenia z powrotem do społeczności z Bogiem i do życia wiecznego. Odczytamy tylko kilka słów z listu apostoła świętego Pawła do Rzymian z rozdziału 11 od 25 wersetu. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić się tajemnicę, zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I będzie to przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na prawicę. I również ten naród Pan Bóg przywróci do społeczności z sobą. I zamieni ich serca kamienne na serca mięsiste, ażeby służyli swojemu prawdziwemu Bogu. I oni będą zaczątkiem Bożego Królestwa tutaj na ziemi. Dlaczego wielu, a nie wszyscy? Bo powiedzieliśmy, że gdyby Pan Jezus odpowiedział, że wielu ludzi będzie zbawionych, to by była również prawdziwa odpowiedź. Bo w Bożym Królestwie, tutaj na ziemi, każdy człowiek będzie zobowiązany do tego, ażeby przestrzegał Bożego prawa i żeby czynił pewien postęp w zmierzaniu do doskonałości. Bo Pan Bóg przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnił wszystkim ludziom powstanie z martwych. Ale powstanie z martwych, bratesto, to nie będzie opcja zerowa. Myślę, że młodsze pokolenie rozumie, co mówię. To nie będzie zupełny reset i zaczynamy od nowa. Tylko na każdym człowieku będzie ciążyła jego przeszłość i będzie musiał rozliczyć się ze swoją przeszłością. Bo na ile jego życie zostało zdegradowane, oddaliło się od doskonałości, od społeczności z Bogiem, na tyle w przyszłości będzie musiał przechodzić proces restytucji i naprawy. I w tym czasie śmierć będzie możliwa. Bo prorok Izajasz w 65 rozdziale w wersecie 20 napisał. Proroctwo Izajasza, rozdział 65, werset 20, kiedy opisuje o tym wspaniałym królestwie tutaj na ziemi. Mówi tak. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, ani za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Śmierć w czasie naprawy wszystkich rzeczy, w czasie restytucji, w czasie Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie możliwa. Dlatego zbawionych będzie wielu, a nie wszyscy. Kończąc nasze rozważania, wspomnę jeszcze, że Pan Jezus mógł udzielić jeszcze jednej odpowiedzi, również prawidłowej. Gdyby odpowiedział pytającemu, czy tylko niewielu, na pytanie, czy tylko niewielu będzie zbawionych, Pan Jezus mógł odpowiedzieć. Wszyscy ludzie będą zbawieni. I to również, braterstwo, byłaby prawidłowa odpowiedź. Bo Pan Jezus przez to, że za wszystkich śmierci skosztował, zapewnił wszystkim powstanie z martwych. I każdy z ludzi, mając to możliwość, że umiera w Adamie i w Chrystusie będzie ożywiony, ma możliwość dojścia do życia wiecznego i uczestnictwa w Bożym Królestwie. Bo wybawienie od śmierci jest również zbawienie. Zbawienie jest dane wszystkim ludziom. Ale nie wszyscy ludzie wykorzystają tą łaskę Bożą, tą szansę, ten dar Boży, ażeby stać się uczestnikami tego zbawienia. Zmartwychwstanie jest przygotowane dla wszystkich ludzi. Bo sam Jezus, Zbawiciel świata, powiedział: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, powtarzam, wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą. I tutaj uczynił różnicę: jedni do żywota, a drudzy na sąd, na próbę do zbawienia. Czy tylko niewielu będzie zbawiono? Zbawienie zostało dane każdemu człowiekowi. Bo Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg ze swej strony zapewnił możliwość pojednania społeczności z sobą dla każdego człowieka. Ale nie każdy z ludzi to zbawienie wykorzysta. W czasie naprawienia wszystkich rzeczy wiele ludzi, możemy powiedzieć wiele milionów, miliardów ludzi, skorzysta ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj w tym zbawieniu uczestniczą tylko nieliczni w porównaniu z całą ludzkością, których Pan Jezus nazwał maluczkim statkiem. Korzystajmy, braterstwo, z tego, że zbawienie jest dane wszystkim. I wykorzystajmy ten czas przyjemny, czas zbawienia, dzień łaski, ażeby dzisiaj stać się uczestnikami niebieskiego powołania i być zaliczonych do tych niewielu, czego braterstwo wszystkim z głębi serca życzę. Samo to się staram, co daj nam, Panie Boże. Amen.